Witam cię, Łukaszu. Chyba pierwszy poranek nasz wspólny, tak mi się wydaje.
Już drugi.
No proszę. No młodszy musi mieć lepszą pamięć, jasna sprawa. W każdym razie cieszę się bardzo. Zazwyczaj pilnujesz dyscypliny jako wydawca. Dzisiaj na barykadzie stoisz rozkrakiem i nie wiadomo, czy najpierw wydawca, czy najpierw prowadzący, ale ponieważ teraz jest mój czas, to możesz, Łukaszu, sobie spokojnie chwileczkę odpocząć. Mam nadzieję, że utrzymam napięcie widzów, słuchaczy, którzy nas słuchają. Proszę państwa, zaczniemy od książki. Świeżusieńko wydanej książki autorstwa Anny Marty Brengos pod trochę dziwnym tytułem Sami sobie nigdy. Wydane przez jakieś nieznane wydawnictwo Laky z Radomia, ale wydając tę książkę, wydawnictwo dało dowód, że wie, o co chodzi, że umie odróżnić coś, co jest wartościowe od tego, co jest mniej wartościowe lub zgoła bezwartościowe. Mam nadzieję, że ten profil utrzyma. Czemu taki dziwny tytuł? Przeczytam państwu z kawalątek jedno zdanie z czwartej strony okładki. Komuś, może tuż obok, dzieje się krzywda, ale nie wyrządzajmy jej sami sobie nigdy. Stąd tytuł Sami sobie nigdy. O czym jest ta książka? Od razu powiem, że jest to książka smutna, ale bardzo ważna, bardzo mądra. I w gruncie rzeczy każdy, kto zajmuje się wychowywaniem własnych dzieci, pomocą terapeutyczną w problemach rodzicielskich, powinien do tej książki zajrzeć. Bo nie jest to, proszę państwa, odkrycie Ameryki, że tak naprawdę dziecko w rodzinie, oby to było zjawisko marginalne, ale boję się, że nie jest, że dziecko w rodzinie najczęściej ciśnięte jest w odmęt problemów ludzi dorosłych. I to jest rzecz dramatyczna. Tutaj w książce pani Anny Marty Brengos jest to przedstawione łagodnie, prawie bezemocjonalnie, ale to tym gorzej, proszę państwa, bo właśnie przez to jest to straszliwie przejmujące, że ludzie dorośli, nawet bardzo dorośli, biorąc pod uwagę wiek, nie potrafią zrozumieć najbardziej oczywistych rzeczy. Drodzy państwo, w Polsce, nie wiem jak było, jak jest teraz, ale było tak, że nie znam najnowszych statystyk, na 3 zawarte małżeństwa 2 się rozchodziły. Powiedzmy, że jeżeli tylko w 10% tych rozbitych, rozchodzących się małżeństw dochodziło do piekła w związku z dzieckiem, na tle wychowywania dziecka, na tle opieki nad dzieckiem, to wiele, wiele dzieci na tym cierpiało. Dlaczego dorośli się tak zachowują? Dlatego, że już od dawna, i nawet można powiedzieć, że proces się nasila, już od dawna nie wiedzą, jakim wartościom ślubowali, nie wiedzą, na czym jest ufundowana rodzina, nie wiedzą, co to jest współczucie, co to jest empatia, co to jest miłość w końcu. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić swojej własnej postawy wobec własnego dziecka. Chociaż cóż, no proszę mi wybaczyć osobisty wtręt. Owszem, mam za sobą małżeństwa, które się nie utrzymały. Ale dla mnie spotkania z dzieckiem, interes dziecka to było coś nieprawdopodobnie ważnego. Znacznie ważniejszego od mojego zdrowia, od mojego stanu psychicznego i tak dalej, i tak dalej. Dziecko to jest poza wszystkim innym fenomenalna terapia, proszę państwa. I to nie w sensie rzeczowym, tylko w takim sensie. No, to jest dar. Dziecko jest darem Boga. O tym wszystkim gorzko, ale mądrze, jak powiedziałem, pisze Anna Marta Brengos w książce Sami sobie nigdy. I ten problem, który tak naprawdę można by chwilami bardzo, bardzo wznosząc się o parę pięter nad tym wszystkim, określić jednak jako niedojrzałość, proszę państwa, jako niedojrzałość, chwilami nawet wręcz infantylizm, bo jeżeli nie rozumie się podstawowych problemów życia międzyludzkiego, stosunków małżeńskich i tak dalej, to Często gęsto jest tak, że jest się głupszym od własnego dziecka, które cierpi, ale które stara się w tym piekle jakoś odnaleźć. I ono się wtedy zachowuje bardziej racjonalnie, bardziej dorośle niż jego rodzice. Różne ciocie, które się pojawiają przy tatusiach, albo wujki, które się pojawiają przy mamusiach i tak dalej, i tak dalej. Nie przypadkiem używam tu słowa infantylizm, bo za chwilę będę mówił o czymś, co właśnie dokładnie temu samemu zagadnieniu jest poświęcone. Niby odległe, a bardzo bliskie. Tylko najpierw posłuchajmy kukułeczki. Najnowszy film, świeżutki zupełnie na ekranach, albo nawet jeszcze może nie na ekranach, ale za chwilę na pewno, Marka Koterskiego nosi tytuł Siedem uczuć. No, Marek Koterski to osobowość indywidualna, osobna w polskiej kinematografii. To człowiek, który wypracował sobie pewien własny styl, po pierwsze, a po drugie, który właściwie drąży zawsze jeden i ten sam temat. Tym tematem jest na dobrą sprawę właśnie coś, co można by nazwać infantylizmem, niedojrzałością, niesamodzielnością. I Siedem uczuć jest właśnie filmem o tym. Filmem o PRL-owskim dzieciństwie, PRL-owskiej takiej wczesnej młodości, ale w obrębie jeszcze wieku szkolnego, szkoły podstawowej. Proszę Państwa, to co wymyślił Koterski, to przechodzi ludzkie pojęcie. Otóż wielką stawkę najlepszych polskich aktorów ubiera w fartuszki satynowe, przyszywa im tarcze szkolne do rękawów i sadza w ławki szkolne. Nie wyłącznie to jest oczywiście tematem tego filmu, bo są również inne bardzo podobne, ale wszystko to sprowadza się do tego, że świat dziecka czy takiego podrostka już, bo to są wszystko uczniowie klasy piątej szkoły podstawowej, że ten świat też jest światem osobnym, zamkniętym i że do tego świata dorośli nie mają przystępu. A dzieci tym bardziej nie chcą mieć przystępu do świata dorosłych, bo świat dorosłych kojarzy im się z tym, że na przykład mają nauczyciela geografii, który na trzech kolejnych lekcjach geografii przepytuje, proszę Państwa, z czego? Z dopływów Nilu, prawych i lewych. Jest mapa. Jest zapisany na tablicy temat. Czołówka tego filmu już wskazuje, że się będzie coś działo ze szkołą, bo takim szkolnym pismem, jak kredo na tablicy, pojawiają się napisy, kto jest scenarzystą, kto jest reżyserem, kto będzie grał i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, oczywiście nie jest to film bez wad. Marek Koterski ma to do siebie, że potrafi troszeczkę, jak to się mówi, przewalić. I niektóre sceny są przewalone w tym sensie, że są po prostu sekwencje całe, są po prostu za długie. Natomiast jednym z zupełnie genialnych chwytów, które zastosował, jest wykorzystanie ni mniej, ni więcej tylko Krystyny Czubówny, najsłynniejszego głosu polskich mediów. Krystyna Czubówna najpierw jest, i ona się tam nie pojawia, pojawia się tylko jej głos. Ona najpierw jest, proszę Państwa, takim jakby obserwatorem owadów czy zwierząt. Mówi o dzieciach. A na końcu jest terapeutką, która poucza, jak należy postępować z dzieckiem. Proszę Państwa, ubawicie się setnie. Przypomną się Wam Wasze szkolne lata, ale pamiętajcie o tym, żeby nie traktować tego filmu jako wygłupu. Wśród filmów Koterskiego uważam, że ten jest jednym z najlepszych. Bardzo polecam Siedem uczuć, Marek Koterski, albo za chwilę, albo już na ekranach. Teraz poproszę o dzwoneczek. I taką myśl Państwu zaproponuję na weekend. Nasze życie zaczyna się kończyć, gdy zaczynamy milczeć o ważnych sprawach. Tomasz Akempis, jeden z ojców Kościoła, taką myśl wygłosił. Bardzo proszę o tym pomyśleć. To bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszej Polsce. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
O ważnych rzeczach mówił Wojciech Piotr Kwiatek, a z również ważnymi książkami jest w studiu Bogusław Szostkiewicz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Słuchamy.
Chciałbym przedstawić książkę Mariana Marka Drozdowskiego, Starzyński, legionista, polityk, gospodarczy, prezydent Warszawy. Wydawnictwo Iskry, 2006 rok. Dlaczego ta książka? Dosyć w sumie świeża. Przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy to, że mamy kampanię samorządową i kampanię prezydencką. Proszę Państwa, ja nie usłyszałem ani razu w tej kampanii nawiązania do prezydenta Starzyńskiego, do jego osoby, do jego działalności. Przecież to jest po prostu coś nieprawdopodobne. To był najwybitniejszy prezydent Warszawy. Co prawda był komisarycznym, ale potem był, jego działalność tak została zaakceptowana przez warszawiaków, że faktycznie on był ich prezydentem. Nie był tym narzuconym komisarycznym, ale ich autentycznym prezydentem, który, jak powiedział o sobie, swoich pracownikach, to nie ludność Warszawy jest dla nas, tylko my dla ludności. Proszę sobie teraz porównać te słowa z tym, co tutaj się działo przez ostatnie lata. Kto był dla kogo. I jeszcze taki, żeby to potwierdzić, przynajmniej jeden z najważniejszych jakby wyników jego działalności przedwojennej. W okresie komisarycznej prezydentury Starzyńskiego ogólny wydatki inwestycyjne miasta wzrosły w tym okresie ze 139 milionów do 171. Najbardziej dynamicznie rozwijało się budownictwo mieszkaniowe. Dzięki przygotowaniu gruntów do tych inwestycji przez miasto za czasów komisarycznych rządów Starzyńskiego do stycznia 1939 roku zbudowano 78 800 mieszkań, a pod koniec sierpnia 1939 liczba ta zbliżała się do 100 tysięcy. Państwo wyobrażają 100 tysięcy, a razem tam, powiedzmy, w tych normach to było właśnie miasto takie 200-tysięczne. A teraz ja dowiedziałem się, co po prostu dla mnie jest nieprawdopodobne, że podczas ostatnich kadencji pani prezydent wyrzucono z mieszkań 40 tysięcy ludzi. 40 tysięcy, państwo sobie wyobrażacie, małe miasteczko zostało jak gdyby, o tak sobie po prostu, a ile ludzi w konsekwencji zmarło, czy po prostu zostało tak poszkodowanych, to są liczby astronomiczne. No, więc proszę to porównać. Jakby jeszcze drugim powodem jest to, że 27 października 1939 roku prezydent Starzyński został aresztowany przez Gestapo. Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory nie wiemy, w jaki sposób i gdzie zginął prezydent Starzyński. Gdzie są nasze władze państwowe? Gdzie są nasze władze samorządowe? Gdzie są w ogóle nasze instytucje, które nie wyciągnęły tego od Niemców? Przecież Niemcy doskonale wiedzą, są dokumenty, oni są przecież tak szalenie skrupulatni i potrafią wszystko zapisać, wszystko ująć, więc gdzie są te informacje o Starzyńskim? Dlaczego nikt do tej pory nie zażądał, nie wyciągnął, nie wyrwał od nich tych wiadomości i nie przekazał, nie stworzył takiej okazji, żeby się wszyscy Polacy dowiedzieli, gdzie, ja warszawiacy szczególnie, gdzie jest pochowany i w jaki sposób został zamordowany Stefan Starzyński. Wydaje mi się, że to, że przynajmniej te dwa powody uzasadniają, że tą książkę warto przeczytać, bo to jest fantastyczny dorobek i mnóstwo inspiracji dla przyszłych prezydentów Warszawy. Książka Mariana Marka Drozdowskiego, Starzyński.
Warto, żeby się wzorować nie tylko w tej kampanii składania obietnic i używać nazwiska jako reklamy, tylko w realnym działaniu już jako zarządca miasta stołecznego Warszawy. To był Bogusław Szostkiewicz. Ja się z Państwem również żegnam. Paweł Chodna był realizatorem tej audycji, a prowadził Łukasz Jankowski. Do usłyszenia w poniedziałek. Powie Państwu dzień dobry, pewnie Krzysztof Skowroński.